to jest klęska armii rosyjskiej, tej współczesnej. To jest klęska myśli wojskowej, bo proszę zobaczyć, co by nie mówiąc o armii Stalina, to jednak tam miał wybitnych dowódców i to pokazuje siłę tego, jak Zachód wspiera Ukrainę. Nie tylko ilością czołgów, amunicji, rakiet przeciwlotniczych czy jakichkolwiek innych systemów, ale potężnym, zintegrowanym zastrzykiem informacyjnym, który pozwala armii ukraińskiej być wszędzie tam, gdzie powinna być i być krok, dwa, a nawet trzy przed armią rosyjską. Nie tylko jest streaming informacji, ale to jest informacja obrobiona i gotowa do użycia. Co jest nieprawdopodobnie ważne, bo dostanie surowej informacji wymaga potężnych narzędzi, żeby ją obrobić i z tego wyciągnąć prawidłowe wnioski. Ukraińcy trochę jak pilot F-35 dostają gotowe rozwiązanie. Uderzenie oryżnika nie ma nic wspólnego z wywalczeniem jakiejkolwiek przewagi na froncie, czy w jakikolwiek rozwiązaniu kluczowym, czy czymkolwiek. Nie, jest to sygnał w stosunku do Zachodu, do NATO, do Polski, do całych struktur zachodnich. Proszę, zobaczcie, co możemy zrobić w każdej chwili i wtedy, kiedy będziemy chcieli. No, kiedy startuje rakieta balistyczna z możliwością zamontowania kilku głowic nuklearnych, no to naprawdę już się poruszamy w obszarze bliskim końca świata.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie m.in. nową książkę Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba, z autografem. Zachęcam do wspierania kanału Historia Realna na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam, dzięki Państwa wsparciu możemy nie tylko wykonywać naszą pracę, ale cieszyć się również niezależnością, no bo jak wiecie, media XXI wieku mają rozmaite kłopoty. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Partnerem tego odcinka Historii Realnej jest firma Lantre.pl, autoryzowany sprzedawca sprzętu marki Apple. I od razu konkret dla widzów Historii Realnej, kod HISTORIA100. 100 zł zniżki przy zakupach od 1999 zł. Ten kod jest ważny do 15 lutego 2026 roku. On się łączy z innymi promocjami, ale jest limitowany. I teraz, dlaczego Lantre? Mają doskonały sprzęt, gotowy od ręki, a nie za 6 tygodni, jak to często bywa w innych sklepach. Naprawdę znają się na Apple'ach i na sprzęcie, potrafią doradzić, a nie tylko odczytać specyfikacje z pudełka. No i przede wszystkim ceny są bardzo sensowne. Przypominam, że Historia Realna używa sprzętu od Lantre, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Link do oferty znajdziecie w opisie pod tym filmem, także kto planuje zakupy Apple, to tylko z Lantre. A moim i Państwa gościem jest pan generał Tomasz Drewniak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałbym panu życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym 2026 roku. Samych sukcesów i zdrówka.
Ja również, panie Piotrze, panu i wszystkim naszym fanom naszego kanału i żeby było ciekawie w 2026 roku i żebyśmy mieli o czym mówić, ale w takim pozytywnym znaczeniu, a nie o ofiarach czy o kolejnych wybuchach czy o kolejnych atakach, a raczej o bardziej optymistycznych momentach.
No, też bym sobie tego życzył, ale jestem sceptyczny, sądząc po tym, jak się zaczął ten rok. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy następujący plan. Po pierwsze, wojna na Ukrainie, która trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana. Po drugie, orzecznik, jak to zestrzelić. co to jest. Po trzecie, już coraz więcej wiadomo o Wenezueli, o tym, jak Amerykanie przełamali rosyjską obronę przeciwlotniczą de facto tam. No i jeszcze, jeżeli zdążymy, to super myśliwiec Putina Su-57, także dużo ciekawych tematów, ale zacznijmy, panie generale, od tego, że wojna na Ukrainie trwa już 1420 dni i w tym czasie Stalin zdążył spod Moskwy dojść do Berlina, a Putin do Pokrowska. Czy to jest kompromitacja rosyjskiej armii?
No tak, patrząc na to, co się działo w czasie II wojny światowej, czy w czasie Wielkiej Ojczyźnianej wojny, jak oni to nazywają, to pamiętajmy, że Niemcy nie tylko byli pod Moskwą, ale Niemcy byli dużo dalej, bo byli na Kaukazie. Niemcy zatknęli flagę na Elbrusie, więc to jest jeszcze dalej do Berlina niż spod Moskwy. Więc no tak, to jest klęska armii rosyjskiej, tej współczesnej. To jest klęska myśli wojskowej, bo proszę zobaczyć, co by nie mówiąc o armii Stalina, to jednak tam miał wybitnych dowódców i te operacje, które zostały przeprowadzone choćby przez marszałka dwóch narodów Rokossowskiego, są dzisiaj oceniane w akademiach wojskowych jako przykład i podawane jako przykład prawidłowo przeprowadzonych operacji, dużych operacji lądowych. Czy Żukow słynny? Oczywiście można się zgadzać czy nie zgadzać z ilością ofiar, sposobem, ale sam sposób planowania i przeprowadzenia był na tyle dobry, że dzisiaj jest podawany jako jeden z kluczowych przykładów prawidłowej operacji lądowej w skali teatru wojennego. A tutaj Rosjanie, nie wiem, czy kiedykolwiek w jakiejkolwiek szkole wojskowej to, co robią Rosjanie, będzie analizowane w taki sposób. Myślę, że raczej odwrotnie, będzie analizowane jako przykład nieudolności, braku kompetencji, słabego dowodzenia, braku jednolitych struktur dowodzenia, rozmycia myśli politycznej i wojskowej i wszystkiego tego, czego na wojnie się nie powinno wydarzyć, tak to będzie analizowane, więc nie sądzę, żeby w podręcznikach historii obecni dowódcy byli w jednym rzędzie ze swoimi wielkimi poprzednikami.
Może to nie armia rosyjska jest słaba, tylko ukraińska jest taka potężna, bo tak myślę sobie a propos tych porównań, które się same nasuwają, no że wtedy też przeciwnik był nie byle jaki, no bo Wehrmacht, prawda, uznawany za najlepszą armię tamtego czasu i sobie Sowieci poradzili, a dzisiaj Rosjanie sobie nie radzą z Ukraińcami. Jak pan to ocenia? Może to opór jest jakiś?
No oczywiście, armia ukraińska jest dzisiaj taką, mówiąc, używając wojskowej terminologii, ogorzałą armią, walczącą długo, bo niektóre pododdziały czy niektórzy dowódcy ukraińscy nie walczą tylko od 4 lat, walczą od 12 lat. Więc to naprawdę można się dużo nauczyć. Armia ukraińska posiadła nieprawdopodobną zdolność analizy szybkiej i wykorzystania wniosków w realnych działaniach, co się wydaje łatwe, ale wcale takim łatwym nie jest, bo polska armia ma z tym duży problem. Taką szybką analizą i wprowadzaniem tych najlepszych rozwiązań w ciągu kilku dni, tygodni, a nie miesięcy i lat. Więc armia ukraińska jest dzisiaj potężnym mechanizmem, który jest i finansowym, dobrze zabezpieczony i sprzętowo. Oczywiście ja chylę czoła przed logistyką armii ukraińskiej, która z ogromnej ilości sprzętu potrafiła zbudować jakąś realną siłę. Ja nie wiem, czy ktokolwiek inny potrafiłby z dziesiątków, setek różnego rodzaju sprzętu zbudować realną siłę i ta realna siła potrafiła powstrzymać rosyjskie wojska. Dzisiaj jeszcze do tego Ukraina sięgnęła dalej, bo odpowiedziała na terror, który robi Rosja, czyli zaczęła używać podobnych argumentów, oczywiście w cudzysłowie, jak Rosja, czyli zaatakowała infrastrukturę krytyczną po stronie rosyjskiej. Najpierw to były, jeszcze kilka miesięcy temu, to były składy paliwowe przyfrontowe, a dzisiaj sięgają już w głębokie rezerwy Rosji. Więc to jest, jak patrzymy na ten postęp sił zbrojnych Ukrainy, to jest on ogromny. W krótkim czasie osiągają naprawdę bardzo duże rezultaty i to jest też obszar, który my się powinniśmy uczyć, nie tylko jak zwalczać drony, ale jak zbudować system wewnątrz wojska, który będzie w stanie absorbować wiedzę i ją przekuwać w realne rozwiązania w tak krótkim czasie.
Tak, muszę powiedzieć, że to jest dla mnie duże zaskoczenie, że ta armia tak sprawnie funkcjonuje, bo armia to system. Zawsze pan to powtarzał w naszych rozmowach, bardzo skomplikowany, a ja ze względu na swoje zainteresowania historyczne odbyłem szereg podróży i do Kamieńca Podolskiego, i do Lwowa. Oglądałem ten kraj i naprawdę wydawał mi się bardzo źle zorganizowany, zapuszczony, fatalna infrastruktura. A proszę bardzo, w takiej sytuacji, no powiedziałbym, kryzysowej potrafili to ogarnąć. Pewnie jest jakaś rola w tym zachodnich doradców też wojskowych.
Tak, oczywiście. Nie zapominajmy, że to nie jest tak, że nagle na Ukrainie po pierwszym wystrzale obudził się jakiś geniusz nieprawdopodobny i wszystko robią sami. Nie. Ukraina ma dużą pomoc Zachodu, dużo rzeczy jest przekazywanych. Proszę pamiętać, jaka była gorąca dyskusja, kiedy Amerykanie powiedzieli, że wstrzymają dostawy uzbrojenia, ale kiedy powiedzieli, że wstrzymają dane wywiadowcze, to się zrobiła tragedia. To już nie była dyskusja, tylko się zrobiła tragedia. I to pokazuje siłę tego, jak Zachód wspiera Ukrainę. Nie tylko ilością czołgów, amunicji, rakiet przeciwlotniczych czy jakichkolwiek innych systemów, ale potężnym, zintegrowanym zastrzykiem informacyjnym, który pozwala armii ukraińskiej być wszędzie tam, gdzie powinna być i być krok, dwa, a nawet trzy przed armią rosyjską. To jest dzisiaj miarą sukcesu armii ukraińskiej. Ukraińska armia nie jest w stanie dzisiaj na całej długości linii styczności bojowej wojsk zrobić jednolitego frontu. Są miejsca, gdzie są wielkie dziury, tylko Rosjanie, zanim przerzucą tam wojska, to te dziury się zapełniają kolejnymi żołnierzami. I to jest dzisiaj sukces Ukrainy, że są w stanie manewrować, będąc krok, dwa lub trzy przed Rosjanami. I Rosjanom się nigdy nie udało w tej wojnie zrobić czegoś, co by zaskoczyło, oprócz początkowego momentu, gdzie na południu ten sukces jednak był. To nie udało się zaskoczyć Ukraińców w żadnym momencie. Ukraińcom udało zaskoczyć się Rosjan w tą słynną ofensywą, potem wejście na terytorium Rosji długim utrzymaniem. I Rosjanie byli kilkakrotnie zaskoczeni działaniami Ukrainy. Rosjanom nie udało się chyba w żadnej sytuacji zaskoczyć Ukraińców. I to jest wielki sukces Ukraińców, ale to jest też wielki sukces no głównie Amerykanów, bo to oni mają ogromne możliwości rozpoznawcze i po prostu je udostępniają Ukrainie. I to je udostępniają je w taki sposób, że nie tylko jest streaming informacji, ale to jest informacja obrobiona i gotowa do użycia, co jest nieprawdopodobnie ważne, bo dostanie surowej informacji wymaga potężnych narzędzi, żeby ją obrobić i z tego wyciągnąć prawidłowe wnioski. Ukraińcy trochę jak pilot F-35 dostają gotowe rozwiązania.
No dobrze.
Tylko dostają obraz z radaru, ale dostają gotowe rozwiązania lub propozycje rozwiązań.
Ja oczywiście, trzeba podkreślić to, że głównie oczywiście to jest zasługa Ukraińców, no bo łatwo też popaść w to, co mówili o roku 20, panie generale, że Polacy to w zasadzie tam odegrali rolę małą. To głównie francuska misja oficerska prowadziła tą walkę z bolszewikami. Oczywiście Amerykanie są, mają pomocniczą funkcję, ale to Ukraińcy walczą, przelewają krew. Ale wróćmy teraz jeszcze, panie generale, do Rosji i tego, co Rosja osiągnęła przez, przypomnijmy, w taki sam czas, w jaki trwała Wielka Wojna Ojczyźniana. Więc sprawdziłem dzisiaj. Obecnie pod rządami, czy też pod kontrolą Rosji znajduje się 19,25% terytorium Ukrainy. To jest 116 206 km2. I teraz tylko w tym roku, bo to jest nas najbardziej interesuje, tym, który minął, w 25, Rosjanie zajęli 5623 km2, czyli 0,93% Ukrainy, niecały procent, ponosząc przy tym kolosalne koszty, o czym zaraz będziemy mówili. No rzeczywiście w porównaniu z tymi wielkimi, szybkimi ofensywami, kontrofensywami, operacjami Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, to jest jakieś taktyka żółwia. Łatwo policzyć, że gdyby chcieli zająć całą Ukrainę, to będzie to w 2106 roku, za 80 lat.
No, Tak, oczywiście. Ja myślę, że Rosjanie sobie z tego zdają sprawę i proszę zobaczyć, co się wydarzyło, że od jakichś kilku dni czy kilkunastu nawet dni mamy niewielkie doniesienia z tego, co się dzieje na froncie, że w zasadzie tam jest stagnacja. Oczywiście jakieś tam walki trwają, ale nie ma już takiej presji rosyjskiej, jaka była jeszcze miesiąc czy dwa czy trzy temu. I to wszystko się przekłada dzisiaj na próbę terroryzowania ludności cywilnej, uderzenia na miasta, infrastrukturę krytyczną, energetyczną. Wydaje się, że po to, żeby ta presja wewnętrzna na Ukrainie, na władze ukraińskie, na prezydenta była coraz większa, żeby on nawet kosztem utraty terytorium czy kosztem niekorzystnego dla siebie rozwiązania pokojowego siadł do stołu, bo presja wewnętrzna w kraju będzie tak duża, że ludzie powiedzą, dobrze, oddajmy już Rosji tam ten kawałek, czy większy, czy mniejszy, ale żyjmy spokojnie. Rosjanie chyba na to liczą, że kolejna ciężka zima spowoduje, że presja wewnętrzna Ukrainy będzie tak duża, że prezydent nie będzie miał wyjścia i będzie musiał siąść do rozmów. Że zmusi społeczeństwo ukraińskie do tego, że ono wywrze presję na władze Ukrainy, szczególnie na prezydenta, i prezydent się ugnie, no i podpisze, no niekorzystny nawet dla Ukrainy pokój, za święty spokój dla ludzi. No bo nie oszukujmy się, 4 lata wojny to jest sukces Ukrainy, ale też ludzie są zmęczeni. Jak się czyta nawet wspomnienia Polaków w 45 roku, 44 czy 45, zależnie, którym moment został wyzwolony, to nawet jeżeli przychodzili Sowieci i robili to, co robili, to jednak ludzie byli zmęczeni tą okupacją i oczekiwali jakiejś poprawy. I tutaj może być podobny syndrom, po prostu totalnego zmęczenia i dobrze, oddajmy kawałek naszego terytorium i miejmy święty spokój.
No właśnie, bo ewidentnie widzę, że ciężar tej wojny przeniósł się w 2025 roku i obecnie z lądu w powietrze. To jest bardzo wyraźne, no bo na lądzie nie idzie, albo idzie bardzo powoli. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w powietrzu, to przygotowałem dla pana i dla naszych widzów dane bardzo interesujące. Otóż w trakcie całej tej wojny pełnoskalowej, czyli od 24 lutego 2022 roku, jak twierdzi generał Syrski, Rosjanie wystrzelili w Ukrainę 13 tysięcy rakiet i 142 tysiące dronów wszelkiego rodzaju i kalibru. To są jakieś kolosalne absolutnie chyba liczby, panie generale.
No tak, to pokazuje skalę tego, co tam się dzieje. To pokazuje, że jeżeli Ukraina w różnych etapach swojej obrony zwalcza między 60 a 80, a nawet 90% środków napadu powietrznego, no to musiała użyć adekwatną ilość pocisków czy systemów, które to zwalczyły. Proszę zobaczyć, o czym mówimy, o jakich wartościach. To też pokazuje, to też powinno być dla nas, dla Polaków, dla naszego wojska, jasnym sygnałem, o jakim zagrożeniu mówimy i do jakiego zagrożenia się trzeba przygotować. Ile powinniśmy posiadać pocisków, ile rakiet, do jakich systemów, żeby nie skończyło się tak, że po tygodniu walk, czy po dwóch, no nie będziemy mieli czym strzelać tak naprawdę. Dotyczy to i systemów dużych, ale dotyczy to nawet takich słabszych systemów, jak mówię słabszych w sensie i parametrów bojowych, ale też i ceny, jak, nie wiem, menpady czy inne rzeczy w stosunku do na przykład Patriota. I tutaj trzeba naprawdę dokonać ogromnego wysiłku intelektualnego, aby się okazało, abyśmy skalkulowali prawidłowo swoje zakupy i skorygowali swoje zakupy ewentualnie pod tym kątem, że podobna operacja może być nad Polską, tylko może się okazać, że ta operacja nie będzie rozciągnięta w ciągu 4 lat, 4 miesięcy. Bo Rosjanie do tej wojny, pamiętajmy, przechodzili etapami. To nie było tak, że oni rozpoczęli pierwszego dnia wojnę pełnoskalową. Oni pierwszego dnia rozpoczęli taką trochę powtórkę z Afganistanu, wymianę władz i posadzenie swoich ludzi. Taki był zamiar początkowy, a ta wojna się rozwijała do tej skali, jakiej jest dzisiaj. Wojna z Polską będzie inna. Wojna z Polską, jeżeli by doszło do takiej wojny, będzie pełnoskalowo wojna od pierwszej sekundy ataku rosyjskiego.
No tak, te muszę powiedzieć, że te liczby są niesamowite. No to są setki tysięcy rakiet i dronów. Czy my jesteśmy w ogóle gotowi i czy mamy pomysł, panie generale, na to, żeby taką obronę przeciwlotniczą postawić, żeby to można było zestrzelić w 95%? No więc, bo rozumiem, że wszystkiego nigdy się nie uda, prawda?
Nie no, stuprocentowych systemów obronnych raczej nie ma. Dobrze jest, jak jest 0,9, czyli 90% i więcej. To już jest naprawdę dobry rezultat. Więc no i to, co pan powiedział, czy my jesteśmy gotowi? I czy my odrabiamy lekcje, bo my się na razie skupiamy na technicznych aspektach, budowach dronów, będą nas uczyć Ukraińcy. Super, to jest ważne, no bo mają ogromne doświadczenie i nie ma co tego doświadczenia lekceważyć, ale oprócz tego poziomu taktycznego powinniśmy patrzeć na poziom operacyjny i na poziom strategiczny. Co się w tej wojnie zmieniło na tych poziomach, na wszystkich? Co się w tej wojnie zmieniło też na poziomie politycznym, bo proszę zobaczyć, że też są duże, duże zmiany. Więc na tych wszystkich poziomach Polska powinna patrzeć, obserwować i wyciągać daleko idące wnioski, bo tylko pokazanie gotowości do przeciwstawienia się Rosjanom będzie najlepszym ostudzaczem, tak powiem, dla rosyjskich rozgrzanych głów, żeby zaatakować Polskę. Bo nasza gotowość w wielu obszarach, tak jak mówię, od politycznego do taktycznego, spowoduje, że w żadnym równaniu rosyjskim nie wyjdzie im, że opłaca się zaatakować Polskę. I to będzie nasz największy sukces. To będzie nasz największy sukces. Naszym sukcesem wcale by nie było, gdyby doszło do konfliktu, nie daj Boże, i byśmy go wygrali przy ogromnych stratach. To nie będzie sukces. Naszym sukcesem jest niedopuszczenie do konfliktów poprzez pokazanie totalnej gotowości na wszystkich poziomach.
Czyli hasło Trumpa, pokój przez siłę.
Tak. Pokój przez siłę. Zresztą no, to się niczym nie różni od starorzymskiego hasła chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. Tylko Trump go oczywiście sparafrazował w swój sposób. I wszyscy o tym wiedzą, że tylko silny jest liczącym się graczem. Tylko silny może dyktować warunki, tylko silny może powiedzieć nie. Jeżeli jesteś słaby, no to twoje nie brzmi słabo, po prostu. Jeszcze jesteś silny, twoje nie brzmi silnie. I tak jest świat zbudowany od tysiącleci. I tutaj, czy to był Aleksander Macedoński, czy to byli legioniści rzymscy, czy ktokolwiek przed nimi i po nich, tak świat jest zbudowany. I nie ma co się tutaj obrażać.
Oczywiście. Słabość zachęca do ataku, a siła odstrasza. A na przykład byli tacy pacyfiści, osobiście to byli bardzo pewnie mili ludzie, postrzeleni pozytywnie. Pamięta pan w czasach zimnej wojny, którzy pikietowali amerykańskie bazy w Niemczech i mówili, żeby właśnie się rozbrajać, nie prowokować, bo jak nie będziemy rozbrojeni, to się nam nic nie stanie. I potem wyszło, że byli dotowani przez KGB potajemnie.
Kiedyś ktoś powiedział, że z tej słynnej piątej kolumny w Hiszpanii, to była, nie wiem, piąta, szósta kolumna, jakbyśmy ją nie nazwali. To jest, i proszę zobaczyć, jak Rosjanie od wielu, wielu lat, od dziesiątków lat, jeszcze Związek Radziecki, teraz Rosja, prowadzi swoją politykę dezinformacyjną. Wtedy używano grup pacyfistycznych, terrorystycznych, których finansowano. Dzisiaj używa się bardziej subtelnych rzeczy, czyli social mediów i różnego rodzaju cyberprzestrzeni, ale cel jest taki sam, osłabić przeciwnika potencjalnego, co wzmacnia drugą stronę. Cel jest zawsze taki sam. Kiedy rozbierano Polskę, cel był jaki? Osłabić Polskę po to, żeby łatwo ją było rozebrać. I to było 250 lat temu, nic się nie zmieniło.
To prawda. No dobrze, widziałem na Twitterze, że pewien taki była konferencja i jeden facet powiedział, że największą bronią Putina nie są wcale czołgi, a nawet głowice jądrowe, tylko propaganda skuteczna, ale z drugiej strony wydaje się, że ta taktyka uderzenia w elektrociepłownię i w system energetyczny Ukrainy lepiej Rosjanom wychodzi niż te postępy na froncie. Tylko w ostatnich dniach elektrociepłownia kijowska numer 5 otrzymała 3 uderzenia Iskanderów i pojawił się w Onecie ciekawy wywiad z Stanisławem Ignatiewem, to jest szef ukraińskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, który powiedział tak, sytuacja jest absolutnie krytyczna. Jesteśmy bliżej do katastrofy niż kiedykolwiek byliśmy w historii niepodległej Ukrainy. I dodajmy do tego, panie generale, że troszeczkę w zeszłym roku Ukrainie się upiekło, bo była ciepła zima. Dzisiaj wystarczy wyjrzeć za okno, co się dzieje. Jest bardzo zimno. Czy być może Ukraina nie pęknie na froncie, tylko wewnętrznie właśnie na skutek blackoutów i zimna w mieszkaniach. Ludzie się po prostu mają jakiś ograniczony próg bólu.
Tak, panie Piotrze, no myślę, że ten człowiek dokładnie powiedział to, co wiedzą Rosjanie. Myślę, że Rosjanie też mają jakąś swoją sieć agenturalną na Ukrainie, lepszą, gorszą. I widzą, co się dzieje. Łatwiej też się uderza w takie obiekty, no bo tak jak mówiliśmy o charakterystyce obrony przeciwlotniczej, ona nie może być wszędzie i zawsze. No i to jest, nawiązując do tego, co powiedzieliśmy parę minut, to jest dokładnie ta taktyka rosyjska, czy ta strategia rosyjska, która ma doprowadzić do... No, ideałem by było zrobienie tego, co się stało w Iranie, tak? Że ludzie wyjdą na ulicę i własny rząd zacznie do nich strzelać. Ale do dużego poziomu niezadowolenia ukraińskich ludzi, która się przełoży na presję na rząd, żeby to zakończyć. I to jest chyba dzisiaj strategia Rosji na najbliższe tygodnie. Zima, zimno, korzystamy jeszcze z tego, że może się okazać, że to będzie kolejna zima stulecia, bo przynajmniej u nas tak wygląda i Rosjanie jeszcze swoje dokładają do tego.
No dobrze, to teraz straty rosyjskie, no bo powiedzieliśmy przed chwilą, jak niewielkie są jednak te zdobycze armii rosyjskiej i mało tego, one są osiągane przy kolosalnych stratach. Według ekspertów rosyjskie straty w tej wojnie, to jest, uwaga, to trudno aż uwierzyć, 1 173 920 żołnierzy. Od razu wyjaśniam, to nie są wszyscy zabici, ale to są też ranni, zaginieni, w niewoli i tak dalej, i tak dalej. No ale milion ludzi Putin wrzucił w ten interes, a efekty i stopa zwrotu niewielka.
No tak, to prawda, że dzisiaj tak naprawdę myślę, że Putin już tylko walczy o honor, jeżeli w ogóle ma takie pojęcie. Raczej ja bym nawet nie używał słowa honor, bo ono jest zarezerwowane dla ludzi, którzy posiadają taką zdolność. Ja bym raczej używał, brzydko mówiąc, walczy o własną głowę, bo przegrana tam może kosztować Putina głowę i to w przenośni i w realu. Bo w Rosji te wszystkie przewroty pałacowe nie kończą się odsunięciem byłego przywódcy na emeryturę, raczej kończą się odsunięciem byłego przywódcy albo na Plac Czerwony, jeżeli tam jest mauzoleum, albo do jakiegoś innego miejsca. Także Putin tak naprawdę walczy o własną głowę. I człowiek, który walczy o własną głowę, nie kieruje się zawsze racjonalnymi przesłankami. Dla niego zasoby, z których korzysta całego państwa, są naturalne. Putin uważa się za jakieś przedłużenie carów czy pierwszych sekretarzy, którzy uważali, że państwo to oni, tak jak to Król Słońce mówił. I on korzysta jakby, w jego głowie on korzysta ze swoich zasobów. On nie widzi jakby tej różnicy, że jest przywódcą państwa i państwo to jest oddzielny byt, on jest tylko chwilowym wybranym przywódcą w bardziej lub mniej demokratycznych wyborach, tylko on widzi się, że państwo to ja i korzystam ze swoich zasobów. Taka jest, myślę, dzisiaj logika Putina i jego ludzi.
No tak, ja mam wrażenie, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, żeby zakończyć już tą część rozmowy, że trochę teraz trwa taka walka na wyniszczenie, kto pierwszy pęknie. No bo tak, Rosjanie ponoszą wielkie straty, tracą pieniądze też ze względu na te uderzenia w przemysł petrochemiczny, no ale z drugiej strony Ukraina też krwawi. Ukraina, wystarczy teraz spojrzeć do najnowszych danych, na przykład coraz więcej ofiar cywilnych. Tylko w ostatnim czasie zginęło 2,5 tysiąca cywili, 12 tysięcy rannych. Widzimy uderzenia rosyjskich rakiet, które pudłują i uderzają w bloki w Charkowie, w Chersoniu, w Kijowie. W związku z tym patrzymy na Rosję, która sobie nie radzi ewidentnie, tak jak tego oczekiwała pewnie kierownictwo polityczne na Kremlu, no ale z drugiej strony Ukraina też ponosi straszne koszta. Więc pytanie, kto pierwszy po prostu padnie, mam wrażenie.
No dokładnie, dokładnie. Rosjanie chyba przyjęli jako dalszą część swojej strategii to, żeby pójść na takie wyniszczenie i tak jak w tym trochę bokserskim ringu, tak długo będziemy się mucić, aż ktoś się po prostu przewróci i Rosjanie mają nadzieję, że to będzie Ukraina, Ukraina ma nadzieję, że to będą Rosjanie. No Rosjanie coraz bardziej zostają sami z różnych przyczyn. Ukraina szczęśliwie ma wspomaganie jeszcze Europy i Stanów Zjednoczonych i chyba to jest jedyna nadzieja Ukrainy, że to wspomaganie będzie na tyle mocne, że da to Ukraińcom możliwość utrzymania się na nogach w tym pojedynku. I to jest jedyna chyba nadzieja Ukrainy, bo sama Ukraina dzisiaj, nie oszukujmy się, nie za długo by ustała na tym ringu z Rosją.
Oczywiście. No dobrze. Orzesznik. Musiałem pana zaprosić, żeby chociażby zapytać o to jedną sprawę, bo wyjście z tego dylematu, z tego klinczu, w jakim się znalazła Rosja i Ukraina, no to jest oczywiście jakieś Wunderwaffe. Proszę powiedzieć, bo ostatnio mieliśmy drugie historyczne uderzenie tej super rakiety hipersonicznej. Co to jest w ogóle ten orzesznik?
No tutaj zacznijmy od początku. Po pierwsze jest to rakieta balistyczna, czyli taka, która startuje z wyrzutni, leci wysoko w kosmos, może nie tak wysoko jak rakiety międzykontynentalne, bo pamiętajmy, że rakiety międzykontynentalne mają zasięg 10 tysięcy kilometrów i więcej. Ta rakieta ma zasięg około 5 tysięcy kilometrów i to jest rakieta, która tak naprawdę jest pozatraktatowa. Kiedy podpisywano traktaty o rozbrojeniu, to takie rakiety miały zniknąć. Miały zostać broń taktyczna jądrowa i broń strategiczna w słynnej triadzie atomowej, jeżeli są państwa, które ją mają lub państwa, które triady pełnej nie posiadają, ale posiadają jakiś jej element.
Triada to są jakie trzy?
Triada to jest pociski bazowania lądowego, czyli w silosach na morzu, bombowce z rakietami, z głowicami jądrowymi i okręty podwodne z balistycznymi pociskami. Taką triadę posiadają tylko trzy kraje, czyli Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny w mniejszym znaczeniu, no bo okrętów podwodnych w takim pełnym i bombowców mają znacznie mniej niż ten. Amerykanie są takim najbardziej pełnym przedstawicielem triady, bo mają i silne lotnictwo bombowe, łącznie z B-2, które mogą wejść w strefę antydostępową przeciwnika, mają okręty podwodne z pełną gamą balistycznych pocisków, no i mają bazowanie pocisków lądowe. No i teraz Rosjanie zrobili coś takiego, że mają pocisk nie międzykontynentalny, a taki, nazwijmy go, nie chcę powiedzieć lokalny, bo 5 tysięcy kilometrów to jak się dobrze go ustawi, to do Ameryki też się da sięgnąć z Alaski, znaczy z Syberii na Alaskę i dalej, czy w inne miejsca, ale czy z południowej Rosji sięgnąć do Azji też nie jest jakimś problemem, czy do Afryki przy zasięgu 5 tysięcy kilometrów, ale nie jest to typowy pocisk taki międzykontynentalny. No i on wchodzi na dość niską orbitę, tam się po tej orbicie przemieszcza i co jest charakterystyczne tego pocisku, że jakby początek jest taki sam jak wszystkich innych. Startujemy z wyrzutni, lecimy w górę i kolejne dwa stopnie, które ma, oddzielają się po wyniesieniu. Tam pierwszy stopień gdzieś około po chyba 60 czy 90 sekundach, kolejny wynosi na orbitę i tam jest, nazwijmy to pojazd orbitalny, czyli taka platforma, nie jedna głowica, a platforma, w której są zamocowane głowice i ta platforma zaczyna manewrować. I to już jest duża różnica w stosunku do takich klasycznych pocisków balistycznych, w których dlaczego i zaraz powiem, dlaczego jest tutaj się zaczynają te różnice i one są na niekorzyść. I ta platforma manewruje, potem ta platforma wchodzi w atmosferę i wypuszcza najprawdopodobniej 6 pocisków kolejnych pojazdów, tak to nazwijmy, bo to nie są pociski, tylko takie pojazdy, które zawierają w sobie oczywiście ładunek, no powinny zawierać ładunek jądrowy, ale na szczęście użyto ładunku konwencjonalnego. Gdzieś mniej więcej każdy po około 300 kilo i mają swój napęd. I ten napęd to są takie gazogeneratory z tyłu, które generują to, że ten pocisk zaczyna się w taki dziwny sposób ruszać. I to powoduje, że bardzo ciężko go przechwycić, a dlaczego to zaraz powiem. I teraz jaka jest różnica? Przy normalnym pocisku balistycznym start rakiety jest obserwowany przez satelity, przez określone systemy, bo tak jest świat zbudowany, że obie strony patrzą sobie na ręce, czy trzy strony sobie patrzą na ręce. Po starcie takiej rakiety, po trajektorii można dość dokładnie policzyć, gdzie ona uderzy. Bo balistyka polega na tym, że najpierw coś do góry wynosimy, a potem to coś musi spaść. I kolejną rzeczą, jaka jest ciekawa w rakietach balistycznych, to jest to, że one są, takie jest trajektoria ustalona rakiety balistycznej, żeby ona hamowała przed uderzeniem w ziemię lub wybuchem jądrowym nad ziemią i te prędkości już wtedy są niewielkie stosunkowo do tego. Tutaj jest całkiem inna taktyka. Ten pojazd, o którym mówiłem, który niesie te podpociski, on się przesuwa i w zasadzie staje nad celem i uderzenie rakiety Oriesznik jest w zasadzie pionowe, blisko pionowego, co powoduje, że podpociski spadają z prędkością 10-11 machów, czyli mówimy o prędkościach rzędu 5 km na sekundę. I po prostu to jest pierwsza rzecz, ta sama prędkość powoduje to, że jest je ciężko zwalczyć. Do tego manewrowanie tego...
Nie widział pan te wideo też, to wygląda jakby pioruny biły, prawda?
Tak, to tak wygląda.
Jeden za drugim, to jest...
Tak. To jest 6 albo 7 głowic, tutaj tam różne dane są. Rzecz polega na tym, że to po pierwsze i po drugie, generalnie dzisiaj, żeby przechwycić na przykład system Patriot, żeby przechwycić pocisk, on w wersji PAK-3, tej, która jest przystosowana do zwalczania balistyki, czy w jaki sposób można nią zwalczać balistykę, ona musi uderzyć fizycznie w głowicę. Żeby uderzyć fizycznie w głowicę, no to przy tych prędkościach zbliżania, o jakich mówimy, to proszę sobie wyobrazić, na jakiej odległości ona musi obliczyć miejsce spotkania. Mówimy o kilku kilometrach. Jeżeli ta rakieta manewruje, to nie da się obliczyć miejsca spotkania w żaden sposób na kilka kilometrów przed uderzeniem. Bo tak naprawdę ona cały czas tańczy w jakimś tam swoim rytmie. I specjaliści przewidują, że mniej więcej możliwość przechwycenia głowicy Orysznika jest poniżej 1%. Dlatego to jest tak. I tutaj powstają pewne mówimy o broni hipersonicznej. Niektórzy mówią, Orysznik, broń hipersoniczna. Tak, porusza się z prędkością hipersoniczną, ale to jest naprawdę rakieta balistyczna. Ja bym tutaj oddzielił rakietę balistyczną od broni hipersonicznej, bo broń hipersoniczna to była taka, która właśnie nie wchodzi na wysoką orbitę, a porusza się w locie poziomym, tak to nazwijmy, po wystrzeleniu, z prędkością hipersoniczną. Bo tutaj każdy obiekt wchodzący w atmosferę ziemską porusza się z prędkością hipersoniczną, tylko systemy tradycyjne hamują, tak mają trajektorię ułożoną w atmosferze ziemskiej, że hamują. Trochę jak statek kosmiczny, który hamuje po wejściu, a tutaj użyto całkiem innej ideologii, że one jakby nie hamują, a po prostu pionowo cały czas z ogromną prędkością uderzają w cele. I to jest ta różnica w rakiecie Oresznik, czy w systemie Oresznik w stosunku do tradycyjnych rakiet balistycznych, do których ona się de facto zalicza.
Panie generale, mieliśmy dwa uderzenia. Pierwsze w listopadzie w Dnipro. Teraz mieliśmy przy samej granicy z Polską pod Lwowem w Stryj, gdzie Ukraińcy mieli jakieś bazy paliwowe. I teraz... Zauważyłem też takie lekceważące trochę podejście do tej broni, to znaczy Ukraińcy znaleźli resztki i śmieją się, że tam są komponenty z czasów Gagarina, pierwszego lotu w kosmos, czyli z 1961 roku. No ale ja podchodzę tak, no nie podoba mi się to specjalnie, bo co to za różnica, czy to jest w środku są stare komponenty czy nowe. Jeżeli to jest groźna broń, to dla ludzi, którzy zginą od tego, chyba będzie wszystko jedno, czy to jest, wie pan, nafaszerowane nowoczesną technologią, czy są tam jakieś elementy staroświeckie?
Pamiętajmy, że to, co się wydarzyło na Ukrainie z Orysznikiem, to tak naprawdę nie jest sensowne, bo użycie tak drogiej rakiety i tak drogiego sprzętu do osiągnięcia jakiegoś likwidacji, nie wiem, zakładów, które, czy składu paliwowego, czy tak jak Rosjanie twierdzą na swoich oficjalnych stronach, że tam montowano samoloty i drony, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Równie dobrze tam można było posłać szachedy, kinżały, iskandery, cokolwiek innego. To jest sygnał dla Zachodu. To nie jest sygnał dla Ukrainy, to jest sygnał dla Zachodu. Uderzono tam i pokazano, popatrzcie, ile jest od granicy polskiej, 40 kilometrów, 50. Proszę zobaczyć, że to uderzenie Oryśnika nie ma nic wspólnego z wywalczeniem jakiejkolwiek przewagi na froncie, czy w jakikolwiek rozwiązaniu kluczowym, czy czymkolwiek. Nie, jest to sygnał w stosunku do Zachodu, do NATO, do Polski, do całych struktur zachodnich. Proszę, zobaczcie, co możemy zrobić w każdej chwili i wtedy, kiedy będziemy chcieli. To nie jest dedykowane, czy to się stało na ziemi ukraińskiej, ale tak naprawdę sygnał jest dla kogo innego, nie dla Ukraińców.
No też sygnał dla Polski, panie generale. Bo proszę,
to jest sygnał jasny dla Polski.
Jak to wszystko pędzi, to znaczy wchodzą drony, wszyscy zastanawiają się, dobra, budujemy broń antydronową, tarcza, miecz, no to Rosjanie wchodzą z Orysznikiem. Teraz wszyscy kombinują, jak tego Orysznika zestrzelić, prawda? Jestem przekonany, że już Amerykanie obmyślają jakiś sprzęt. Oczywiście, a my tylko czekamy, żeby kupić, to wiadomo. Ale
pamiętajmy, że Amerykanie mają już coś takiego, bo my kupiliśmy system Patriot, który jest średniego zasięgu. Amerykanie mają THAAD tak zwany, czyli Theatrical System, który jest dedykowany do niszczenia celów balistycznych. Ja nie wiem dzisiaj, jakie jego parametry są w spotkaniu z Orysznikiem oczywiście. Niemcy kupili izraelski Arrow i ostatnio chwalili się, że już antenę montują i za chwilę będzie w gotowości, więc są takie systemy na świecie. Tak jak mówię, nie wiem, jaka jest jego skuteczność w walce z tego typu zagrożeniami, ale takie systemy są. I teraz pytanie, czy my powinniśmy zaakceptować to, co mamy, czy powinniśmy zrobić jakąś analizę? Myślę, że powinniśmy zrobić analizę i zobaczyć, co nam z tej analizy wyjdzie, jakie wnioski. Ale też ja bym nie wpadał w jakąś panikę, bo pamiętajmy, że ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale mówi się, że wyprodukowano na razie 30, czy 20 kilka, czy 30 systemów Orysznik, więc to nie jest jakaś broń, którą Rosjanie będą używać masowo. Z tym, że gdybyśmy ten system uzbroili w głowice jądrowe, to gdybyśmy go uderzyli w taki sposób na Warszawę, jak zostało to pokazane na tych filmikach, no to proszę Państwa, mniej więcej promień 15 kilometrów od środka Warszawy, to nawet nie tak, bo jedna bomba uderza w środek, a tutaj proszę zobaczyć, żeby się powstał taki okrąg najprawdopodobniej gdzieś po obrzeżach miasta, i to wszystko stworzyłoby na jakąś nieprawdopodobną, jakiś nieprawdopodobny scenariusz. Mówimy o kilku milionach zabitych, w zasadzie zagładzie jakieś tam, nie wiem, 10% terytorium Polski, zostawienie księżycowego krajobrazu. Uderzenie na kilka miast, na powiedzmy Warszawę, Śląsk jako całość, Trójmiasto i dwa, trzy inne obszary, no powoduje, że w zasadzie w Polsce zostają małe miejscowości, a reszta to jest krajobraz jak z filmu Mad Max, nie? Więc to jest zagrożenie i należy się z nim liczyć, tylko no, pytanie jakie, czy kupować broń, która będzie zwalczała Orysznika, czy zbudować taki system odstraszania, żeby Rosjanie nigdy nie myśleli o użyciu Orysznika. I to jest nasz dylemat, który musi być rozstrzygnięty no, na zasadzie politycznym, bo to politycy będą dokładnie rozmawiać między sobą i w NATO, i w Unii Europejskiej, i Polska, Stany Zjednoczone, i bilateralnie, i wieloobszarowo.
No tak, ja niestety muszę powiedzieć, że ze zgrozą słucham tego, co pan mówi, panie generale. Modlę się, żeby coś takiego się nigdy, nigdy absolutnie nie wydarzyło, ale myślę, że taką naprawdę 100% gwarancję byłby po prostu coś w stylu polskiego Orysznika, to znaczy jeżeli ma wyparować Warszawa, to okej, może tak, ale razem z Moskwą.
No, nie wiem, czy jesteśmy zdolni zbudować, znaczy ja nie wątpię, że jesteśmy zdolni zbudować różne systemy. Pytanie jest takie, czy dzisiaj świat pozwoli nam dołączyć do klubu atomowego? Myślę, że nie. Ale to nie oznacza, że jeżeli sam nie posiadasz, to nie możesz być pod parasolem innych. I tutaj jest ogromne pole do działania dla naszej dyplomacji, dla naszych polityków z najwyższego szczebla, bo parasol nuklearny nad Polską byłby jednoznacznym sygnałem dla Rosji, że okej, zrobicie ruch A, będzie to dla Polski, no tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo definitywne rozwiązanie, no ale w drugą stronę to rozwiązanie również może zadziałać, czy zadziała. Nie może, a zadziała, żeby tak to było postawione. Bo pamiętajmy, że użycie balistycznych pocisków głowicami jądrowymi może doprowadzić do rozwiązania ostatecznego. Bo tu już wtedy ta eskalacja jedzie w tempie przyspieszonym. Ale pamiętajmy też, że użycie orysznika musiało być uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi. Co się komuś może teraz wydać bardzo dziwne. Nie da się odpalić rakiety balistycznej, jeżeli nie poinformuje się stron traktatowych. Bo powodowałoby to określone konsekwencje z drugiej strony, czyli podniesienie całego systemu do najwyższego poziomu, więc Rosjanie najprawdopodobniej poinformowali Stany Zjednoczone o użyciu orysznika. Nie wiem, czy powiedzieli dokładnie, gdzie uderzą, ale myślę, że parametry startowe i czasy i tak dalej były przekazane stronie amerykańskiej.
Ale panie generale, rozmowa nam na nowy rok przybrała przerażający, dystopijno-apokaliptyczny kierunek. Oby nie.
Kiedy startuje rakieta balistyczna z możliwością zamontowania kilku głowic nuklearnych, no to naprawdę już się poruszamy w obszarze bliskim końca świata. I to nie są żarty, bo tak ten świat dzisiaj jest zbudowany, tak są zbudowane systemy odpowiedzi.
Oczywiście, oczywiście. O matko. No dobrze, drodzy Państwo, oby to się nigdy nie wydarzyło i to pozostało tylko w rozmowie historii realnej, ten straszliwy scenariusz. Teraz, panie generale, zanim przejdziemy do Wenezueli, to chciałbym jeszcze zadać panu jedno pytanie z pogranicza wojny lotniczej i transportu cywilnego, bo trwają rozmowy rozejmowe, ten rozejm miejmy nadzieję, że zostanie zawarty i już duzi przewoźnicy pasażerskich lotów europejskich mają chrapkę na rynek ukraiński i teraz przoduje lot, co ciekawe, polski, który natychmiast po zawieszeniu broni chce otworzyć na początek dwa połączenia lotnicze, to znaczy Kijów-Lwów. Zakładam, że z Warszawą, z Krakowem, może z Trójmiastem i przed 22 rokiem, przed wojną, Polska była czwartym, czyli LOT, był czwartym przewoźnikiem na rynku ukraińskim, 90 lotów tygodniowo. Proszę od fachowej strony powiedzieć, czy doradzałby pan LOT-owi tak natychmiast wejście po zawieszeniu broni, czy jednak może lepiej poczekać i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś ryzyka?
Oczywiście trzeba kalkulować ryzyko, bo zestrzelenie samolotu pasażerskiego, no to jest, wiemy co się stało z holenderskim samolotem. Rosjanie nie wahają się robić różnych rzeczy, ale radziłbym to ryzyko odpowiednio kalkulować, bo rynek jest chłonny, LOT chce się rozwijać. Pamiętajmy, że to LOT ma być głównym operatorem z nowego portu, czy centralnego portu, czy dzisiaj tam zmienił nazwę, nieważne. I jak się nie będzie rozwijał, no to nie da się zapełnić centralnego portu lotniczego milionami pasażerów, jeżeli firma się nie rozwija. Więc LOT ma dylemat, ale myślę, że będzie umiał tą kalkulację strategiczną rozważyć i ja bym dzisiaj, gdyby ktoś mnie zapytał, powiedział tak, idźmy na Ukrainę. Tak jak powiedziałem, oczywiście trzeba te wszystkie ryzyka w odpowiedni sposób rozważyć i nie narażać pasażerów na możliwość jakiejś konfrontacji z Rosją, ale jest to kierunek, który może dać impuls do rozwoju dla naszego rodzimego przewodnika.
No tak, ja też chcę powiedzieć, panie generale, że ja mam w sobie żyłkę podróżniczą, dużo latam bardzo, z Warszawy głównie, no i właściwie gdzie bym nie leciał, to połowa samolotu to są Ukraińcy. I nie mieszkający w Polsce wcale, tylko po prostu oni przyjeżdżają z Ukrainy do Warszawy, śpią jedną noc i lecą w świat. W związku z tym trochę Okęcie jest teraz binarodowym portem, ze względu na to, że po prostu samoloty nie startują z nad Ukrainy, więc bez wątpienia ten rynek jest bardzo lukratywny. No, wtedy wozić ich po prostu w świat też mógłby lot po prostu z Kijowa i ze Lwowa.
Ależ oczywiście, jeżeli nasz centralny port ma być hubem, no to muszą być jakieś lotniska, które będą dostarczały pasażerów do hubu, no bo inaczej hub nie ma sensu. Więc tak. Pamiętajmy, że na Ukrainę nie wiem, ile ludzi zostanie po wojnie, ale nawet jeżeli część, kilka milionów Ukraińców będzie rozsianych po Europie, bo tak się zdarzyło, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, no to jednak ci ludzie będą chcieli wrócić do domu na różnego uroczystości, święta i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy będą podróżować cały czas, no bo będą pracować tam, a lokować swoje kapitały na Ukrainie, więc ja myślę, że no, wejście na taki rynek z kilkudziesięcioma milionami ludzi to jest jak najlepsze rozwiązanie.
No dobrze, to tyle, drodzy Państwo. Są ryzyka, ale też duże pieniądze do zarobienia, bez wątpienia, w rynku lotniczym nad Ukrainą. Przenosimy się, panie generale, teraz z Ukrainy do Ameryki, proponuję, no bo mieliśmy jedną z najbardziej spektakularnych operacji powietrznych. W kilka godzin Amerykanie zniszczyli cały system antydostępowy, którym tak Maduro, dyktator Wenezueli, się chwalił, który postawili mu Rosjanie. To były wyrzutnie Buk i chyba 3 czy 4 S-300 plus igły, manpady i rozmaite inne tam rzeczy do zestrzeliwania. Czy jest pan zaskoczony, że Amerykanie to tak skutecznie zrobili, że nie stracili żadnego statku powietrznego?
Nie jestem jakoś bardzo zaskoczony, bo Amerykanie po pierwsze się do tego przygotowywali. No, myślę, że od początku, kiedy prezydentem został Trump, to jedną z pierwszych jego decyzji był rozkaz o przygotowaniu takiej operacji. Nie wiem, czy na początku nie chciał jeszcze bardziej eskalować, potem się skończyło tylko na ekstrakcji prezydenta. Myślę, że dzisiaj prezydent, były prezydent Wenezueli, jest jednym z najdroższych ludzi na świecie. Bo jeżeli policzymy siły i środki, jakie zostały zaangażowane, żeby on odbył tą podróż ze swojej stolicy do innego państwa, to, no to mówimy o miliardach dolarów. Miliardach, nie milionach, miliardach. 150 statków powietrznych różnego rodzaju, lotniskowce, przynajmniej dwa, duży i mały, różnego rodzaju okręty, rakiety, satelity, systemy bezpilotowe i dziesiątki innych rzeczy. Więc jak to wszystko policzymy, to myślę, że on jest dzisiaj jednym z najdroższych ludzi na świecie. Ale to też pokazuje, że da się zrobić taką operację. I to bym dedykował wszystkim tym w Polsce, którzy uważają, że samoloty piątej generacji są jakimś zbędnym wydatkiem lub są fantazją. One nie są fantazją. One pokazały jasno, że jeżeli chodzi o wejście i działanie w strefie antydostępowej i likwidację strefy antydostępowej, to są jedyną dostępną opcją dzisiaj.
Bo to F-35 były główną pięścią uderzeniową, prawda?
Tak. Startujące i z lotniskowców, i z bazy naziemnej. Też bym powiedział o tym, że ja oczywiście nie znam szczegółów, ale proszę pamiętać, że część radarów była chińska, którzy się chwalili, że widzą bezpilotowe systemy, znaczy, przepraszam, systemy typu stealth. Okazało się, że niewiele widzą, ale też chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Każda taka operacja, proszę zobaczyć, co się stało. Jak ważne jest trzy rzeczy. Pierwsze, decyzja polityczna. Drugie, detalne planowanie i posiadanie rzetelnych informacji, czego Rosjanie nie mieli o Ukrainie w momencie swojego ataku. Tutaj uderzono dokładnie w te miejsca, wszystkie nerwy przecięto jednocześnie i trochę tak jak taka kukiełka, której linki odcięto, po prostu się rozłożyła, Wenezuela. Uderzono w bazy lotnicze, uderzono w centra łączności, ta słynna góra, tam jakaś wulkano plus radary, to zostało zniszczone i systemami załogowymi, bezzałogowymi rakietami. No i potem wleciały śmigłowce i są słynne filmiki, tak, gdzie widać lecące śmigłowce nad miastem, te samochody jadą po autostradzie, tak, światła się świecą w domach, a na małej wysokości moi koledzy ze 160 pułku, bo muszę się pochwalić, że w 2000 roku, kiedy byłem dowódcą pułku w Krakowie, zaczęliśmy z nimi współpracować. Oni tu byli w Polsce, uczyli nas. Mamy długą i owocną współpracę z tymi ludźmi. Poznałem ich osobiście. Oczywiście myślę, że tych, których poznałem, już dzisiaj nie służą, ale to byli super specjaliści. I co powiem najśmieszniejszego? Ludzie, którzy mieli wtedy nalatane po 5-6 tysięcy godzin na kilkunastu typach statków powietrznych, przychodzili do mnie i prosili, czy mogą odbyć lot na AN-ie drugim i żebym im zrobił zdjęcie i wystawił certyfikat taki z pieczątkami, ze wszystkim, bo dla nich ten AN drugi dwupłatowiec z takim silnikiem tłokowym to było coś po prostu nieprawdopodobnego i ci wszyscy oficerowie, którzy mieli za sobą dziesiątki operacji specjalnych od Iraku przez Amerykę Południową, jeszcze kraje, o których nawet i miejsca, o których nawet nie wiem, bardzo chcieli ten certyfikat. Ja oczywiście planowałem ich na tego Jana drugiego, latali, dostawali takie piękne, duże certyfikaty. Myślę, że wielu tych kolegów ma je do dziś. To taki element humorystyczny, ale chcę powiedzieć, że wysokiej klasy specjaliści, naprawdę super i naprawdę nie dziwię się, że zostali użyci, bo to tak naprawdę oni mogą tam wejść i zrobić swoje i bezpiecznie wyjść, mając na pokładzie kolegów z Delta Force w tym wypadku. Mogą to być Navy Seals, mogą to być inni, ale w tym wypadku to był Delta Force.
A potem jeszcze z powrotem jeden pasażer specjalny z małżonką w biznes klasie. Ale oczywiście to jest interesujące, bo głównym elementem tego systemu antydystępowego były systemy Buk, których było 18. Amerykanie zniszczyli co najmniej 10. Widać te poskręcane, jakieś takie popalone żelastwo, S-300, ale to, co mnie intryguje, to jest to, że tak jak pan zawsze powtarzał, ten system jest wielowarstwowy. Są buki, są S-300, ale na najniższym poziomie są igły. Chwalił się Maduro, że żaden śmigłowiec nie wleci nad Caracas, no bo są ci strzelcy z manpadami. Według danych odpalony został tylko jeden, ale nie trafił, mam na myśli tą igłę, a Trump zdradził wczoraj interesujące szczegóły, że jeden z tych śmigłowców tego 160 jednostki, o której pan mówił, został podziurawiony jak sito i piloci zostali ciężko ranni, ale wyjdą z tego. Ofiar śmiertelnych nie ma. Jak pan tłumaczy to, że nie zadziałały też również ta taka warstwa najniższa?
Ja odpowiem tak, żeby zrobić taką operację, trzeba mieć bardzo silną, taki tak zwany footprint na ziemi wcześniej. Amerykanie mieli swoich ludzi. Teraz pytanie, czy wszyscy popierają prezydenta Maduro, czy popierali, czy ktoś akurat, nie wiem, nie dostał parę tysięcy dolarów, żeby pójść na kawę w tym momencie. Tego się nigdy nie dowiemy.
No dobrze, panie generale, dwa ostatnie pytania. Czy będzie niedługo kolejna operacja lotnicza Stanów Zjednoczonych? Razem mieliśmy przyjemność komentować ten niesamowity nalot na Iran tych bombowców amerykańskich, które zbombardowały irańskie te atomowe i wszystkie fabryki. Natomiast wygląda na to, że Amerykanie szykują się do powtórki z rozrywki. Jest wielka mobilizacja sił na Bliskim Wschodzie lotniczych amerykańskich i Trump, panie generale, opublikował tweeta, w którym napisał tak: irańscy patrioci, nie przestawajcie protestować, weźcie w swoje ręce instytucje, czyli przejmijcie instytucje. Potem pisze, żeby zachować nazwiska morderców, zapłacą wielką cenę. Skasowałem wszystkie moje rozmowy i spotkania z władzami Iranu, dopóki nie skończą mordować. I uwaga, help is on its way, czyli już jest w drodze pomoc, jak rozumiem, ze strony Amerykanów. Potem napisał MIGA, czyli Make Iran Great Again. Czy to oznacza, że będzie drugie spektakularne uderzenie na Iran?
Myślę, że Amerykanie, jeżeli by mieli uderzyć, to muszą mieć pewność, że po uderzeniu nie zostanie próżnia. Bo gdyby uderzyli no i wyeliminowali przywódców, bo tutaj będzie inna sytuacja jak w Wenezueli. Tutaj nie będzie podwózki, tak w cudzysłowie mówiąc, tylko będzie po prostu wysłanie panów na zielone łąki Allaha, panów z przywódców i religijnych, i państwowych Iranu. Ale musi być realna siła, która ich zastąpi. Nie może zostać kraj taki jak Iran, z takim potencjałem, z taką wagą w regionie i w świecie, niestabilny. Przekonaliśmy się, co się dzieje, kiedy się usuwa władze, nawet jeżeli nie są reżimowe, i nie ma się alternatywy. To jest arabska wiosna 2010, która wytworzyła próżnię po dyktatorach w Syrii, w Libii, i stworzyła totalną destabilizację całego regionu na lata. Nie można sobie na to pozwolić, jeżeli chodzi o Iran. I jeżeli Amerykanie uderzą, to uderzą wtedy, kiedy będą mieli alternatywę dla obecnego rządu i dla obecnych rządów. I ta alternatywa będzie na tyle poważna, że da w przekonaniu Amerykanów szansę na utworzenie jakiegoś rządu, który by kontrolował kraj tak potężny, duży i ważny, jakim jest Iran. Jeżeli nie, to będzie to tylko straszenie.
No oczywiście, a Iran to duży lewar na Chiny, no bo Chińczycy kupują tam swoje surowce. Jakby Amerykanie to przyjęli tak jak Wenezuelę, no to wiadomo, że w tym zmaganiach mocarstw byliby wyżej i górą. Jeżeli, drodzy Państwo, dojdzie do w najbliższych dniach, a no wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobne, do ataku powietrznego Stanów Zjednoczonych na Iran, oczywiście będziemy to komentowali w historii realnej. Mam nadzieję również, że z panem generałem. Także sytuację obserwujemy. A na sam koniec, tylko krótko już, ale temat, który zawsze chciałem z panem poruszyć, mianowicie to, co nazywają Rosjanie najlepszym myśliwcem świata, czyli słynny Su-57. Zaprezentowali go na targach, czy też na takim air show w Dubaju. Podobno już są kontrahenci też, czyli Algieria i Indie, które chcą kupić, bądź też zastanawiają się nad kupnem tego myśliwca. Jaka jest pańska ocena? Czy to znowu jak blef, tak jak ze słynnym czołgiem Armata, czy rzeczywiście Rosjanie mają takie technologie zaawansowane?
No, jakby dwie rzeczy. Aerodynamika. Rosjanie zawsze byli znani z klasycznych, dobrych, aerodynamicznych samolotów. Czy to MiG-29, czy Su-27. One naprawdę są aerodynamicznie liderami światowymi. No ale dzisiaj ta aerodynamika ma mniejsze znaczenie, bo mówimy o wnętrzu. Mówimy o tym, co samolot może sobą zaprezentować, a tak naprawdę nie mówimy o tym, co samolot może sobą zaprezentować, a mówimy, co cały system. F-35, gdyby nie miał systemu satelitarnego, wsparcia naziemnego i dziesiątków innych rzeczy, jego parametry są gorsze od MiG-21, prędkościowe i wysokościowe i tak dalej. Więc gdyby ktoś tylko popatrzył na tabelkę, tam prędkość maksymalna, zasięg, wysokość i tak dalej, to się by zaczął śmiać, że MiG-21 sprzed 60 lat, tam iluś jest, czy ponad, jest lepszy. To nieprawda, bo nie jest lepszy. I teraz Su-57 ma chyba ten sam problem, że sam w sobie może się okazać, że jest całkiem niezły, ale on nie ma wsparcia. Jaki to jest samolot stealth, jeżeli on się musi komunikować w otwarty sposób normalnym radiem? Jaki to jest samolot stealth, który nie jest podłączony do własnego systemu przesyłu danych o wysokiej przepustowości? Jaki to jest samolot piątej generacji, jeżeli on nie ma rozszerzonej świadomości sytuacyjnej, tylko polega na własnym radarze? No więc tak naprawdę mówimy o dwóch niemożliwych rzeczach. Mówimy o samolocie i mówimy o systemie. F-35 to wszystko ma, bo F-35 ma łączność satelitarną, wiadomo, że takiej normalnej działalności używa normalnego radia, ale już bojowo ma systemy, które wspomagają go w walce. Ma systemy, które przesyłają informacje w dużych obszarach, znaczy w dużych objętościach. Ma wiele rzeczy, których Su-57 nie ma i to je odróżnia. Gdyby się okazało, żeby te dwa samoloty stanęły koło siebie i spróbowały stoczyć taki typowy dogfight, to mógłby się okazać, że Su-57 wygra. Tylko to nic nie znaczy, to po prostu nic nie znaczy. No. To wie pan, to tak jak stoją dwa samochody, jeden szybciej ruszy ze skrzyżowania, to znaczy co, że on jest lepszy? No, nie znaczy nic, no, tak naprawdę. I to jest chyba największy problem Rosjan. To do tego, kto by je kupił, to nie widzę wielu kandydatów, no bo Indie już chyba podjęły decyzję. Mówi się o kontrakcie z Rafaelem i o myśliwcach Rafael czwartej transzy lub piątej. W dużych ilościach mówi się o 140 czy 150 samolotach, z tym jakąś dużą partycypacją indyjską. Więc myślę, że temat Indii został rozwiązany na dłuższe lata. Będą się zdarzały kraje, które będą chciały kupować te samoloty, bo mają pieniądze, może jak Algeria, ale też przypomnij sobie, że z Algierią też Rosjanie nie mieli łatwo. Algeria kupiła MiG-29, potem je odesłała do Rosji. Tam długa historia. Proszę zobaczyć, że dzisiaj te samoloty tak naprawdę, nawet gdyby ktoś je kupił, to je kupi w szczątkowych ilościach. To jest tak jak Wenezuela, kupiła Su-30, tak? Niby bardzo dobry samolot, a ma ich tam 20, z tego 10 sprawnych, 3 pilotów umie latać, no, czy 5 może. No i to tak będzie. No. Więc ja nie wróżę temu samolotowi jakiejś totalnej kariery na miarę F-35, a już na F-16 na pewno. Więc on będzie niszowym samolotem w Rosji. Proszę zobaczyć, że Rosja dzisiaj mówi, że rozwija kolejny samolot jakiś tam przez biuro MIGA, jakiś tam kolejny, bo się okazało, że ten jest za ciężki, za drogi i za tam jakieś koszty eksploatacji, wszystko. Więc no, może się on okazać takim trochę niszowym elementem w rozwoju rosyjskich sił powietrznych. I po prostu przejdą o krok dalej lub stwierdzą, że nie są w stanie funkcjonować w tak skomplikowanych systemach i będą dalej się opierać na prostych. Proszę zobaczyć, że Amerykanie dzisiaj jasno zadeklarowali, oni już nie produkują F-16 dla siebie, produkują F-16 dla partnerów, którzy chcą je kupić, dla siebie produkują F-35 i produkują F-15, który ma swoje określone zadania nad Pacyfikiem i tam jest przydatny. I koniec. Rosjanie dzisiaj cały czas produkują samoloty czwartej plus i czwartej i pół, i nie wiem, jak byśmy tam je nazwali, w dość dużych ilościach, jak na swoje możliwości oczywiście, bo porównując ze światem, to nie są to duże możliwości, ale nie produkują masowo Su-57. To nie ma być samolot na miarę MiG-29 czy Su-27, który zdominuje rosyjskie siły powietrzne.
Rozumiem. No dobrze, drodzy Państwo, trochę...
Tam jest jeszcze problem silników, cały czas próbują włożyć do niego docelowe silniki. To nie jest skończony samolot, to jest jakby ciągle latający prototyp, na którym się próbuje różne rzeczy, a nie da się wdrożyć do służby latającego prototypu, no bo proszę sobie wyobrazić, żeby miał pan 12 samolotów i co trzeci samolot by miał pan inne silniki.
Koszmar no dla mechaników.
No więc tak się nie da po prostu. Tak się po prostu nie da. I to raczej widzę ten samolot jako taki egzotyczne coś. Rosjanie, kiedy, proszę zobaczyć, jak Rosjanie tradycyjnie funkcjonują. Kiedy coś im się nie udaje i ich siły powietrzne nie chcą takiego sprzętu, to zaczynają bardzo gwałtownie promować go za granicą. Tak było z MIG-iem, kolejnymi wersjami MiG-29, kiedy Rosjanie podjęli decyzję, że podstawowym samolotem będą rodzinne samoloty w Su, więc Rosjanie zaczęli bardzo mocno promować MiG-29 na świecie, tam różne jego wersje, mówiąc, że to jest tam lepsze, te F-16, różne cuda się zaczęły dziać. Proszę zobaczyć, że oni nigdy tak naprawdę nie promowali rodziny samolotów Su-27 i tam Su-30 i tak dalej. Dopiero kiedy sami się nasycili, to weszli w kooperację z Indiami i sprzedali te samoloty do różnych krajów, ale tak naprawdę przez długi czas ten samolot nie był na sprzedaż, dopóki się oni nie nasycili swoich własnych sił powietrznych. Więc taka jest metodyka Rosjan. Jeżeli dzisiaj Rosjanie prowadzą bardzo gwałtowną akcję reklamową, to znaczy ten samolot będzie niszowy w rosyjskich siłach powietrznych.
No dobrze, odczarował pan kolejną super broń Putina, panie generale. Bardzo panu dziękuję za tą...
Na zakończenie rozmowę. Powiem, że Rosjanie mają takie powiedzonko i oni się tym bardzo chwalą. Ja to słyszałem dziesiątki razy, to się tak ładnie po rosyjsku nazywa, że jakaś tam rzecz, czy technika, czy cokolwiek, niet analogów w mirie, czyli nie ma równorzędnych czy równoległych projektów na świecie i oni się tym bardzo chwalą, no ale to oznacza, że to nie oznacza, że to jest dobre, to oznacza, że po prostu nikt takiej głupoty jeszcze nie wymyślił. Tak?
Moim i Państwa gościem był pan generał Tomasz Drewniak, były dowódca Polskich Sił Lotniczych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie kciuki, lajki i komentarze. To jest jedno kliknięcie, ale te tysiące kliknięć zbierają się do kupy i nasz kanał rośnie dzięki społeczności widzów. Jest rok 2026, więc zachęcam w tym roku do wspierania nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki temu wsparciu macie to, co macie, czyli historię realną w waszych domach 4 razy w tygodniu, a czasami nawet częściej, jak coś się dzieje, tak jak na przykład ostatnio ten kryzys wokół Wenezueli, gdzie odcinki właściwie były codziennie. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie nową książkę Alberta Świdzińskiego, Nasza Bomba. Z autografem autora, także warto. Oczywiście oferta jest limitowana, więc warto się spieszyć. Specjalny kciuk dzisiaj dla partnera naszego odcinka, to znaczy firmy Lantre.pl, autoryzowanego sprzedawcy komputerów i sprzętu Apple. Przypominam, że dla widzów Historii Realnej jest kod rabatowy Historia 100, 100 zł zniżki. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem, także jeżeli chcecie kupić sprzęt marki Apple, to tylko z Lantre. Super ceny i profesjonalna obsługa. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla naszych widzów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.